Witam Państwa bardzo serdecznie i pięknie dziękuję za zaproszenie do kawiarni naukowej Żagańska 1A. Jest to dla mnie ogromną przyjemnością móc opowiadać Państwu o sensie mojego życia, temu tematowi, któremu poświęciłam no już bardzo dużo lat. Zawsze żartuję, że nie umiem do tylu liczyć. Ale to już jest naprawdę kilka dekad, ku mojemu zaskoczeniu, bo będąc uczniem liceum, w ogóle drzewo nie było w planach. Była w planach medycyna i nagle jakaś iskra padła i zapaliła się miłość do drzew. I tym sposobem trafiłam do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunek architektura krajobrazu. Jestem architektem krajobrazu, ale po drodze stałam się dendrologiem i arborystą. Dendrologiem, czyli naukowcem zajmującym się drzewami i arborystą, takim naukowcem praktykiem, który drzewami się zajmuje. I chciałam Państwu w ramach tej magii drzew opowiedzieć o małym, takim wąskim wycinku magii tych niezwykłych stworzeń, które razem z nami żyją na tej planecie od wielu, wielu tysięcy lat, które nam towarzyszą i śmiem twierdzić, że dzięki nim cała cywilizacja ludzka mogła się rozwijać na różnych kontynentach, pod różnymi szerokościami geograficznymi, ale to właśnie dzięki drzewom ta cywilizacja, czy te cywilizacje mogły być tak różne i dzięki drzewom życie na naszej planecie istnieje. Jeden ze studentów na kolokwium napisał takie zdanie na pytanie, jaką funkcję pełnią drzewa tak w ekosystemach i w takim szerszym ujęciu, napisał, że są jak włosy w nosie. Filtrują, prawda? Więc troszkę o tych włosach w nosie chciałabym Państwu opowiedzieć. Pozwolicie, że usiądę, będzie mi troszkę łatwiej obsługiwać. Moi drodzy, o, za długo prezentacja czekała. Dobrze, jeszcze raz otworzymy. Jeszcze raz otworzymy, szybciutko się odpali. A zatem, proszę Państwa, drzewo, człowiek, człowiek, drzewo. Można powiedzieć, że to tacy nasi bracia w ewolucji. Jeden z artystów, architektów, projektantów, filozofów, austriacki twórca Fryderyk Hundertwasser stwierdził, że człowiek jest ukoronowaniem ewolucji świata zwierząt, zaś drzewo jest ukoronowaniem ewolucji świata roślin. To też czyni nas braćmi. I troszkę o tym naszym rodzeństwie pod takim może niekoniecznie oczywistym kątem chciałabym Państwu opowiedzieć. Niejaki Carolus Bovillus już w 1510 roku stwierdził, że mamy cztery poziomy życia. Co prawda nie on pierwszy, byli wcześniej od niego filozofowie, przyrodnicy, którzy zauważali taki czteropodział życia na Ziemi. I ten czteropodział zaczynał się od est, jest. I tym przymiotem można określić kamień. Drugie piętro należy do vivit, żyją, rośliny. Trzecie piętro sentit, czują, zwierzęta. Zaś ukoronowaniem intelligit są ludzie, którzy mają inteligencję. Zobaczcie, moi drodzy, że Dopiero człowiek obdarzony jest inteligencją. W renesansie, no to można powiedzieć zrozumiałe, człowiek zajął pierwsze miejsce w porównaniu do średniowiecza, gdzie człowiek był na drugim planie, no to faktycznie nie dziwimy się, że człowiek jest na tym pierwszym miejscu z tą swoją inteligencją. Ale czy aby tylko na pewno my ludzie możemy sobie przypisać inteligencję? O zwierzętach, o inteligencji zwierząt, no, z grubsza wiemy już dość dużo, ale czy tylko zwierzęta są obdarzone tą inteligencją? Póki co my ludzie uwielbiamy drzewo, bo ono nam ułatwia pokazywanie bardzo różnych, zawiłych czasami relacji, jak chociażby nasze genealogie. Drzewo genealogiczne. No nie ma lepszego kształtu na tej planecie, które by mogło odwzorować czasami bardzo zawiłe historie z naszego życia. I okazuje się, że właśnie tym takim najlepszym lekarstwem na trudności w przedstawieniu różnych relacji od zawsze był kształt drzewa. Ale drzewo jest czymś absolutnie niezwykłym. Nie tylko relacje rodzinne ten kształt doskonały jest w stanie odwzorować, ale zobaczcie Państwo, to jest drzewo życia. Drzewo, które pokazuje relacje między wszystkimi organizmami na planecie na podstawie analizy filogenetycznej fragmentów DNA. Naukowcy stworzyli właśnie taki niezwykły wykres. Możemy gdzieś tam my ludzie siebie znaleźć. Okazuje się, że całkiem blisko nam do grzybów. Ale póki co cała ta korona, którą widzicie, jest jakże podobna do korony drzewa, zaś baza tego drzewa filogenetycznego, jak bardzo przypomina nam system korzeniowy drzewa. Ale proszę Państwa, czasy troszkę się zmieniły, troszkę człowiek więcej zaczął zauważać, łączyć różne fakty i okazuje się, że nagle zaczęliśmy dostrzegać inteligentne zachowania nie tylko wśród zwierząt, ale również wśród roślin. Bo przecież, żeby przetrwać, no trzeba się wykazać pewną inteligencją. I niejaki profesor Emanuel Coccia z Uniwersytetu w Trieste odwrócił całą tę hierarchię Bowiliusa, stawiając jednak na piedestale rośliny, a w szczególności drzewa. Bo skoro można przetrwać tysiąclecia, nawet jeśli panują jakieś trudne warunki, nie można przewidzieć swojej przyszłości, a jednak trwać, to faktycznie trzeba być wyposażonym w niezwykłe umiejętności. I moi drodzy, od wielu lat zaczynamy zupełnie inaczej przyglądać się drzewom, zaczynamy przypisywać im ludzkie przymioty, czyli następuje antropomorfizacja drzewa. Są tak wysokie te organizmy jak my ludzie, oczywiście odpowiednio proporcjonalnie. Kołyszą się, co prawda my chodzimy, ale one też się ruszają. To drobne, delikatne kołysanie się, szumienie liści, to też jest ruch. My jesteśmy bardziej mobilnymi istotami. Zamiast ramion mają gałęzie, ale są faktycznie w dużej mierze, można powiedzieć, tak bardzo podobni do nas. I moi drodzy, jak sobie popatrzymy w głąb naszego ciała, to się okaże, że tych drzew mamy mnóstwo wewnątrz nas. Pierwsza część tej grafiki to, moi drodzy, nic innego jak ludzkie łożysko. Zobaczcie, jak niesamowicie naczynia krwionośne kształtują się w formę drzewa. Środkowa część, linie papilarne człowieka i słoje drzewa. Płuca, zresztą mówimy płuco oskrzelowe, drzewo oskrzelowe i korona drzewa. Najniżej widzimy użyłkowanie liścia, nasze użyłkowanie i takie użyłkowanie już w makroskali, czyli sieć nerwów, sieć życia planety, czyli system rzek. Ale popatrzmy jeszcze troszkę w to nasze wnętrze. Najbardziej niezwykłymi komórkami w naszym ciele są komórki nerwowe. Jak sobie byśmy przypomnieli lekcje biologii, to część komórek, część budowy komórek nazywana jest dendrytami, a dendros z greki to właśnie drzewo. Jak sobie popatrzymy na te szkice, na schematy komórki nerwowej, no to naprawdę to wygląda jak bardzo ładne, regularne drzewo. I moi drodzy, i faktycznie w tych naszych głowach siedzą miliony takich właśnie drzew, od których zależy nasza tożsamość. Jak te komórki się ze sobą łączą, to potem efektem wynikowym jesteśmy my, nasza inteligencja, nasza wrażliwość, to, kim jesteśmy. Wszystko zależy od tego, jak te malutkie drzewa w nas żyją, łączą się, obumierają. Tak więc, moi drodzy, drzew w nas jest cała masa. I drzewa, podobnie jak te nasze komórki nerwowe, też łączą się ze sobą, tworząc jedno z najbardziej niezwykłych zjawisk, jakie możemy oglądać, jakich możemy doświadczyć, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi, a mianowicie swoimi korzeniami drzewa łączą się, tworząc mega jednostkę, mega internetową wręcz jednostkę, czyli podziemny mózg korzeniowy. Moi drodzy Państwo, jest to jeden z chyba z największych cudów na tej planecie, choć nie jesteśmy w stanie sobie tak uświadomić tego na co dzień. Drzewa dzięki temu, że potrafią połączyć swoje korzenie jeszcze przy pomocy innych organizmów, jakim są grzyby, potrafią przekazywać energię, informacje, materię, potrafią się ze sobą komunikować, potrafią ostrzegać się, ba, nawet potrafią utrzymywać się przy życiu. Dlaczego? Ponieważ ta sieć połączeń korzeniowych w lesie jest tak niezwykle wydolną i energetycznie dobrze zbilansowaną, że nawet jeśli któreś z drzew tej sieci obumrze, a stanowi jakiś kluczowy element tej sieci, to inne sąsiednie drzewa są w stanie odżywić sam system korzeniowy, żeby on nie obumarł, żeby dalej przekazywanie informacji następowało w takich już ustalonych przez stulecia kanałach. Niejaka profesor Susan Simard z Kanady bardzo intensywnie pracowała nad tym zjawiskiem. Dowiodła, że właśnie za pomocą tej niezwykłej sieci drzewa potrafią przekazywać sobie mnóstwo informacji, ba, potrafią sobie przekazywać substancje. Wykonała, można powiedzieć, całkiem proste doświadczenie, a mianowicie w jednym krańcu powierzchni doświadczalnej zaaplikowała radioaktywny izotop i patrzyła, czekała, co się z tym wydarzy. No i właśnie za pomocą tej sieci takiej neuronowej drzewa przekazały te substancje w inne miejsce lasu. I to jest absolutnie cudowny przykład tego, jak rośliny potrafią ze sobą współgrać, jak one potrafią wspomagać się i wspierać siebie. To jest zjawisko absolutnie cudowne i cudownie byłoby, gdyby ludzie brali właśnie przykład z roślin, żeby potrafili właśnie takie sieci tworzyć. Można powiedzieć, że internet stał się takim wtórnym systemem, bardzo dużo czerpiącym w sumie z rozwiązań natury, przyrody i między innymi właśnie tego podziemnego mózgu drzew. Ale moi drodzy, jak dalej sobie popatrzymy nie tylko w głowę, to i nasze serce, i naczynia krwionośne, i nasze nerki, i nasze płuca, wszędzie znajdziemy ten absolutnie doskonały kształt. Moi drodzy, popatrzcie, co my tutaj widzimy. Po lewej stronie drzewo oskrzelowe, nomen omen, zaś po prawej, gdybyśmy to zdjęcie obrócili o 180 stopni, to podejrzewam, że większość z nas by powiedziała, że jest to jakiś wąwóz porośnięty drzewami, a jest to nie mniej, nie więcej tylko zdjęcie naczyń krwionośnych naszych nerek. Tak więc zobaczcie Państwo, czego to dowodzi, że nie ma doskonalszego kształtu, który technicznie, technologicznie byłby w stanie wyposażyć nasze ciała i zadbać o to, żeby po prostu te ciała żyły. Ale nie tylko to drzewo wewnątrz nas jest niezwykle inspirujące. Niezwykle inspirujące jest również to drzewo, które możemy sobie obserwować wokół nas. Architekci, inżynierowie bardzo lubią podglądać przyrodę, naturę i czerpać z pomysłów natury. Tu widzicie, moi drodzy, fikusa, czyli figowca, który sobie rośnie gdzieś tam w środku jednego z południowoeuropejskich miast. Przepiękne, ogromne drzewo, żeby utrzymać stabilność. Zobaczcie, jakie ma niezwykłe korzenie, napływy korzeniowe. One pozwalają stworzyć roślinie bardziej stabilną strukturę, ale jako, że te drzewa są naprawdę imponujących rozmiarów, ich korony są ogromne, to drzewo wie, że te konary, które mogą rosnąć nawet na 50 metrów na taki promień, największe pod kątem właśnie rozmiarów korony drzewo ma ponad hektar powierzchni. Korona tego drzewa, gdybyśmy zrzutowali, to jest ponad 1 hektar. To wyobraźmy sobie, jak długie te konary muszą być. No i teraz, żeby takie 50 metrów nam się nie złamało, bo jednak fizyka, grawitacja swoje robi, no to drzewo wymyśliło bardzo cwany sposób, a mianowicie korzenie przybyszowe, które jak kolumny niezwykle piękne wyrastają właśnie z takich konarów i kiedy dotkną do powierzchni gruntu, dalej się zakorzeniają, tworząc rusztowanie. No i pomyślmy sobie, jak wygląda dzisiejsza współczesna, czasami eksperymentalna architektura. Ona również z takich rozwiązań czerpie. Niekoniecznie fundament musi być głęboko wkopany w ziemię, musi być płyta fundamentowa, może wytrzymać takie obciążenia, że możemy postawić nie wiadomo jak wysokie wieżowce. Czysta fizyka, czysta mechanika. Mechanika podpowiadana przez naturę. Ale moi drodzy, to nie tylko to, nie tylko takie właśnie widzenie drzew, nie tylko takie widzenie tych najcudowniejszych organizmów, które nam towarzyszą, jest ważne. Moi drodzy, drzewa absolutnie znalazły ogromną swoją przestrzeń w innych dziedzinach życia. Znalazły swoje miejsce w sztuce, w religii, znalazły miejsce w bardzo czasami prozaicznych sferach naszego życia. Towarzyszą nam od kolebki aż po grób. Są gwarantem tego, że jesteśmy na tej planecie. Dają nam schronienie, dają nam pożywienie, pozwalają nam przetrwać trudne momenty. Człowiek zaczął prowadzić osiadły tryb życia, bo były drzewa. Bo dzięki drzewom mogliśmy stworzyć swoje domostwa. I teraz popatrzmy, jak te drzewa wpisywały się i wpisują się dalej w nasze widzenie świata. Co drzewo symbolizowało? Postarałam się zrobić takie krótkie resume różnych znaczeń drzew. To jest zaledwie wierzchołek Góry Lodowej. Popatrzcie, moi drodzy, jak różne było pojmowanie drzewa, albo też jak drzewa pozwalały nam czasami wypowiadać rzeczy, o których nie mogliśmy powiedzieć. Drzewa to symbol wzrostu, drzewa to symbol odradzania się, symbol jedności, sprawiedliwości, macierzyństwa, człowieczeństwa, częściej kobiecości niż atrybutów męskich. Zresztą w łacinie większość drzew jest opisywanych epitetami właśnie żeńskimi. I zapraszam Państwa na krótką wycieczkę po różnych zakątkach ziemi i po różnych czasach i po różnych kulturach. Popatrzmy na kulturę judaistyczną, hebrajską. Kabalistyczne drzewo życia. Bardzo często w zasadzie takim immanentnym elementem drzewa życia w tejże kulturze jest człowiek, który w taki sposób wpisuje się w owo drzewo. Czym się różnimy od drzewa? Korzeniami. No nie mamy takich fizycznych, materialnych korzeni, ale mamy korzenie kulturowe, mamy korzenie dziedzictwa, mamy korzenie przynależności do jakiegoś miejsca. Czy tylko tam to drzewo możemy spotkać? Nie, w zasadzie w każdym zakątku świata, w każdej kulturze element drzewa się pojawia. I jest to najczęściej właśnie drzewo świata. Drzewo, które porządkuje cały świat wokół nas, dzięki czemu jesteśmy w stanie opanować to, co nas otacza. Nam najbliższa jest z powodów kulturowych wizja drzewa zaczerpnięta z Biblii, drzewa wiadomości, drzewa dobrego i złego. No trochę tu nabroiliśmy, a w zasadzie moja imienniczka. Co prawda niektórzy mówią, że to była pierwsza kobieta naukowiec, bo była żądna wiedzy, dlatego dała się skusić tym jabłkiem. I taki jest pierwszy obraz tego drzewa związanego z religią chrześcijańską i religiami chrześcijańskimi generalnie. Przepięknie adaptowany przez kultury ludowe, bardzo czasami w taki przaśny sposób, ale zawsze niezwykle uroczy. Ale czy to jest jedyna taka, powiedzmy, europejska wizja drzewa? Nie, możemy sobie, moi drodzy Państwo, sięgnąć troszkę bardziej na północ, do Skandynawii i okazuje się, że tam też mamy niesamowity wzorzec drzewa świata, wiecznie zielony jesion Yggdrasil, który korzeniami sięga do krain, których nie znamy. Pień drzewa jest czymś, co jest nam, ludziom, bliskie, zaś korona drzewa podtrzymuje kosmos. Kosmos i takie właśnie sfery niebieskie. I każda istota, która na tym drzewie funkcjonuje, która żyje, jest istotą boską i cudownym przykładem jest rola wiewiórki, która jest takim łącznikiem między kosmosem, między niebem, a nami ludźmi, bo prawda wiecznie pokonuje tę drogę góra, dół, góra, dół, góra, dół i przynosi nam jakieś informacje. Więc taka rola wiewiórki, przyznam szczerze, bardzo mi się podoba. Moi drodzy, ale znowu wyruszmy w świat dalej. W Indonezji mamy, w Indiach mamy przepiękne przykłady drzewa życia. W Laosie również je znajdziemy. A kiedy przeskoczymy sobie do Persji, to jeszcze łatwiej nam jest dojrzeć to drzewo. Dywany perskie to są takie właśnie, najczęściej one, ich kompozycja oscyluje między drzewem a rajskim ogrodem. No i to drzewo w dywanach perskich znajdziemy. Ale niezwykłym przykładem jest starożytny Egipt, który nam się kojarzy jednak z krajem pustynnym, co nie oznacza, że tam drzew nie ma. Jednak do rzeczy Nilu to jest niezwykle zielona kraina i gdy sobie tak byśmy próbowali przestudiować egipskie hieroglify, to moi drodzy Państwo, bez trudu znajdziemy drzewo, bez trudu znajdziemy nawet poszczególne gatunki drzew. Hieroglify, mimo swojej ogromnej prostoty przekazu graficznego, są na tyle dokładne, że jesteśmy w stanie zidentyfikować, co to za roślina mogła być. Mało tego, hieroglify pokazują, jak ludzie traktowali drzewa, jak ogromną rolę odgrywał ogrodnik. Ogrodnik, który potrafił sadzić i przesadzać duże drzewa. Więc to jest niezwykła lekcja historii, taka właśnie arborystyczna, dendrologiczna. W starożytnej Sumerii również, w Mezopotamii również znajdziemy obraz drzewa. W niezwykły sposób przedstawione jest to drzewo, ale najważniejsze to jest to, co się dzieje wokół drzewa. Opiekunowie uskrzydleni, anioły drzew dbające o to, aby to drzewo świata było zawsze żywe. Przeskoczmy na inny kontynent, Ameryka Południowa i Majowie. To jest niezwykła destynacja, zupełnie inna, powiedzmy, stylistyka, grafika tego przekazu, ale również symbol drzewa znajdziemy. Nieco, tak bym powiedziała, kosmicznie, pozaziemsko przedstawiony, ale jednak to drzewo życia pojawia. I moi drodzy, gdziekolwiek byśmy się nie skierowali, tam z tym drzewem się spotkamy. Wśród Indian północnoamerykańskich, no chociażby w plemionach Navajo, na ich tkaninach, w ich zdobieniach obraz drzewa i nie tylko drzewa, również istot, które na tych drzewach żyją, znajdziemy. Moim ulubionym przedstawieniem drzewa jest drzewo życia Gustawa Klimta. Jest ich kilka wersji, ale skomplikowanie tego rysunku, kompozycja tego drzewa to jest chyba najlepszy obraz tego, jak niezwykłymi i skomplikowanymi istotami te drzewa są i jak czasami trudno nam jest je pojąć, a jak ważne mimo wszystko są. Wracając do wątków kulturowych Axis Mundi, drzewo wokół którego, które staje się osią świata, obecne jest w przekazach kulturowych znowu w każdym zakątku świata. Ta roślina, która tak porządkuje nam w pionowej hierarchii świat, była natchnieniem filozofów, była natchnieniem również dla religii. W mitologii mamy mnóstwo odwołań do drzew, jak chociażby symbol trwałości, związku, miłości, Filemon i Baucis, staruszkowie spleceni jako takie dwa stare drzewa, to jest jeden z przykładów. Przejdźmy do Biblii. Biblia, Stary Testament, tu w zasadzie można powiedzieć drzewo towarzyszy nam niemalże na każdym kroku. Od drzewa wiadomości dobra i zła przez drzewo życia, drzewo symbol drabiny do nieba, również drzewo grób, czy drzewo symbol cyklu natury, cyklu wieczności. Znajdziemy w wersach Biblii mnóstwo odniesień do tego, jakby tu nie nazwać, cudu natury. W Nowym Testamencie rola drzewa troszkę nam się zmienia, żeby nie powiedzieć bardzo nam się zmienia. Drzewo jest świadkiem dojrzewania Jezusa Chrystusa. Drzewo jest też wykonawcą wyroku na Chrystusie. Tak więc inne przymioty można drzewu przypisać. Przejdźmy do średniowiecza. W średniowieczu, które ku mojemu smutkowi ogromnemu nazywane jest czasem wiekami mrocznymi, może mrocznymi, bo mimo wszystko nie wszystko o nich wiemy. Dla mnie przyrodnika średniowiecze jest absolutnie cudownym czasem. Nie tylko drzewa pojawiają się w kulturze słowa, ale przepięknie pojawiają się w sztuce. Moi drodzy Państwo, mam dla Was taką propozycję. Spróbujcie, w sobotę jest Noc Muzeów, spróbujcie wybrać się do Muzeum Narodowego, do Galerii Sztuki Średniowiecznej i przyjrzyjcie się obrazom średniowiecznym, obrazom religijnym. Przyjrzyjcie się w jaki sposób odwzorowany jest detal roślinny. Z niemalże fotograficzną precyzją. Człowiek jako ta istota stojąca na drugim miejscu, na drugim planie w stosunku do Pana Boga nie mógł być odwzorowany tak perfekcyjnie, bo człowiek nie był perfekcyjny. Natomiast świat przyrody był perfekcyjny. I odwzorowania wszystkich roślin, w tym oczywiście również drzew, są tak niezwykle dokładne, że bez trudu rozpoznamy gatunki roślin, ale również gatunki zwierząt. Czasami trzeba się bardzo, bardzo blisko podejść do obrazu i bardzo, bardzo głęboko wpatrzeć, czasami w jakieś takie peryferyjne fragmenty obrazów, żeby dostrzec te elementy, motywy roślinne. Przecudowna i niezwykle interesująca jest nie tylko ikonografia, ale biblioteki związane z roślinami, czyli takie herbaria rysowane, zielniki rysowane, niezwykle precyzyjnie oddane detale roślinne, na tyle, że dzisiaj też każdy z badaczy, który ma w ręku takie niezwykłe dzieła, bez trudu rozpozna rośliny, o których jest w nich mowa. Przychodzi renesans, zmienia się punkt ciężkości. Kopernik zatrzymuje słońce, rusza ziemię. Człowiek zamienia się miejscami z Bogiem. Nagle on stoi w centrum świata, więc na nim skupia się wszystko. Kultura, sztuka, ale drzewo dalej towarzyszy. Pojawiają się utwory, które drzewom są poświęcone. I chyba ten najpiękniejszy utwór, o którym od chyba szkoły podstawowej pamiętamy, są fraszki Kochanowskiego i chociażby właśnie fraszka na lipę. Pokazująca, jak ważna ta lipa jest, jak jest niezwykłym, niezwykłym drzewem. Oświecenie. Kolejna epoka, kolejny czasokres w naszej historii. Znowu zmienia się podejście do świata, do człowieka i okazuje się, że przyroda jest taka bardzo istotna. Laura i Filon Karpińskiego. No moi drodzy, no kto nie zna tejże pary, na gdzie się spotykali? Pamiętamy? No pod Jaworem, więc moi drodzy, znowu pojawia nam się drzewo, drzewo, które jest świadkiem miłosnych schadzek, wyznań i takich odniesień. W oświeceniu znajdziemy całe mnóstwo. Po oświeceniu przychodzi romantyzm, który wcale taki romantyczny nie jest. Przyroda, szczególnie w okresie romantyzmu, czasami, no bym powiedziała, jest taka powodująca pewien dreszczyk, żeby nie powiedzieć strach. Popatrzmy w Królu Olch Goethego, czy w Świtezjance Mickiewicza. To widzenie przyrody, a w szczególności drzew, które czasami przyjmują pozę takich strażników, czasami bardzo ciemnych, bardzo takich złowieszczych, czy wieszczących nadejście jakiegoś złego omenu. Tak więc, moi drodzy, ta przyroda już w zupełnie innej barwie, w zupełnie innym kontekście, charakterze pojawia się również w otoczeniu człowieka. W pozytywizmie, tu starałam się jak najwięcej napisać, ale to cóż to jest w porównaniu do tego, co możemy sobie znaleźć. Szczególnie w literaturze polskiej symbol roślinny jest niezwykle ważny. No, chcemy doczekać się niepodległości, szukamy symboli naszej tożsamości narodowej, dlatego szukamy jej też również w roślinach, tych rodzimych, tych, które znamy z miec, które znamy z lasów. I moi drodzy, powstają takie dzieła jak chociażby Limba Asnyka, ale nie tylko. Możemy symbole roślinne odnaleźć w takich dziełach jak Lalka, jak Gloria Victi z Ogniem i Mieczem, czy Stara Baśń. Nie zawsze ten element drzewa, który tam odnajdziemy, jest taki budzący naszą radość, czy przyjemne skojarzenia, czasami bywa troszkę taki złowieszczy, taki przerażający, jak chociażby Izabela Łęcka i jej widzenie drzew, które trochę ją tak przerażają, są czymś takim, czego ona nie jest w stanie ogarnąć. Mamy wreszcie niepodległość, mamy, czy zbliżamy się też do tej niepodległości, mamy młodą Polskę. No i moi drodzy, no nie jeszcze tam troszkę do tej niepodległości, ale w każdym razie ta tożsamość, czy ta potrzeba odnalezienia tych wzorców narodowościowych pojawia się w literaturze, w sztuce, w malarstwie i takimi dziełami, gdzie wydaje mi się faktycznie ta rola drzewa jako takiego symbolu polskości, ale również tego dążenia do polskości, czy też udowodnienia czy zobrazowania tych wszystkich dążeń, czasami cierpień związanych z udowodnieniem polskości są ludzie bezdomni, krzak Żeromskiego, krzak Dzikiej Róży Kasprowicza czy Désiré również Kasprowicza. Dwudziestolecie międzywojenne, no mamy wreszcie tę niepodległość, cieszymy się nią i zauważamy wszystko w zupełnie innym świetle, zauważamy jak jest piękne i jest wreszcie nasze i polskie. I absolutnym numerem jeden w tym czasie są Wysokie drzewa, tomik poezji Leopolda Staffa i to taka, bym powiedziała, dendrologia poetycka. Kiedy przejdziemy sobie do literatury mniej więcej, powiedzmy, współczesnej, to drzewo, które pojawia się w naszym otoczeniu, w tym otoczeniu literackim, znowu jest niezwykle ciekawym drzewem. Może troszkę bardziej wstecz niż literatura współczesna, Tolkien i Władca Pierścieni. Absolutnie coś, co jest przecudowne dla mnie, to Pasterze drzew, entowie. Można powiedzieć, jestem takim entem. Troszkę szybciej się ruszam niż powiedzmy entowie z trylogii tolkienowskiej, ale z równie dużą miłością do drzew się odnoszę. Okres II wojny światowej i Baczyński, byłeś jak wielkie stare drzewo, czy drzewa, inny utwór. Zobaczcie, jak wiele delikatności, jak głębokie zrozumienie dla niezwykłej natury drzew znajduje się w strofach poety. Tak więc, moi Państwo, to, że ta niezwykła istota pojawia się wokół nas i jest dostrzegana, no staje się jakby absolutnie oczywistym. Dla badacza magia drzew kryje się w ich inteligencji, w uświadomieniu sobie, że drzewa są inteligentne, że w ogóle rośliny są inteligentne. Co prawda nie jest to fakt, który my dzisiaj stwierdziliśmy, to już troszkę dawniej. Niejaki Lamarck, ojciec współczesnej biologii, swojego asystenta wymęczył takim eksperymentem. Stwierdził: mój drogi asystencie, tu masz mimozy, masz tacę, proszę wsiąść do powozu i proszę, żebyś jeździł po Paryżu długo z tymi mimozami na tacy. No wiecie, pan każe, ja łażę, więc ów asystent jeździł tak po tym Paryżu. I co się okazało? No mimozy dręczone paryskim brukiem bardzo szybko składały swoje liście. Wrócił, mimozy pokulone. Lamarck powiedział: jutro powtórzysz to. I tak jutro przez wiele kolejnych dni. Po kilku tygodniach okazało się, że mimozy przestały tulić swoje liście na paryskim bruku. No można powiedzieć, albo się zmęczyły, albo zdały sobie sprawę, że te przejażdżki po Paryżu nie są czymś złym. one nie stwarzają zagrożenia dla nich. No bo jest tam trochę niewygody, ale dobrze, możemy sobie jeździć. Można powiedzieć, że dobrze, przystosowały się do jakiegoś bodźca. Zostały odstawione, dalej reagowały na dotyk. Eksperyment po jakimś czasie powtórzono. Nie zareagowały na bruk paryski. Można powiedzieć, nauczyły się. I faktycznie nauczyły się. Eksperyment o podobnych założeniach został wykonany na początku XXI wieku przez zespół włoskich badaczy i okazało się, że faktycznie te mimozy, już monitorowane zaawansowanym sprzętem badawczym, wykazały to, że nauczyły się nie reagować na jakiś taki bodziec, który zagrożenia dla nich nie stwarza. Okazało się też w toku dalszych badań, że pewne niewygody, na jakie rośliny są narażone, generują zachowania adaptacyjne, które są przekazywane dalej kolejnym pokoleniom. Epigenetyka, taki właśnie dział nauki zajmuje się tym dziedziczeniem nowo nabytych cech. I okazuje się, że rośliny potrafią w ten sposób dziedziczyć wiele cech. Cech takich, które ułatwiają im rozpoznanie tego najbliższego otoczenia. Więc można powiedzieć, że drzewa przechowują wspomnienia, tak jak my. Przechowują je nie tylko zapisane w słojach rocznych przyrostów, ale również w tej umiejętności przekazywania swoich wspomnień, swoich doświadczeń kolejnym pokoleniom. Przykładów naukowców, którzy zajmują się tym tematem, można znaleźć wiele, więc musiała jakaś nauka zostać nazwana. Jest to neurobotanika i można powiedzieć takie dziwne słowo, bo przecież neurologia związana jest z układem nerwowym, a układ nerwowy ma swoją jednostkę centralną. A czy rośliny mają taką jednostkę centralną? No nie mają. Ba, nawet można powiedzieć, że układu nerwowego jako takiego w rozumieniu zwierzęcym nie mają. A jednak pewne zachowania neurologiczne wykazują. Takie, których my jeszcze do końca nie znamy, ale które okazują się być niezwykle skuteczne. Poza tym zobaczcie, jaka jest wyższość roślin nad zwierzętami. Już nie mówię nami, ludźmi, jako takimi wyjątkowymi istotami, ale w ogóle nad zwierzętami. Jeżeli drzewu oberwiemy liść, ba, nawet utniemy konar, ba, nawet bardzo mocno zredukujemy koronę, przecież ogławiane wierzby znamy z naszego krajobrazu, to one dalej żyją. Jeśli nam, ludziom czy zwierzętom, ucięlibyśmy jakiś fragment nas, już nie mówiąc o głowie, ale wystarczy ręka, noga, to już jesteśmy, no właśnie, czegoś nam będzie brakować i to nie odrośnie. Tak więc można powiedzieć, że takie rozproszenie funkcji i powtarzalność wykonywania, realizowania funkcji życiowych w tych wielu, wielu częściach rośliny jest absolutnie czymś niezwykłym ewolucyjnie. I dlatego warto się nad tymi roślinami dalej pochylać. A czy rośliny mają zmysły? My mamy ich ile? Mamy dotyk, węch, wzrok, mamy słuch, mamy równowagę. Co jeszcze mamy? Słuch, smak. Więc za dużo tych zmysłów nie mamy. Mamy 6, prawda? Jeszcze niektórzy mówią o 7 zmyśle. A rośliny? No i znowu neurobiolodzy i fizjolodzy roślinni stwierdzili, że nie, z roślinami nie jest tak łatwo. mają przynajmniej kilkanaście zmysłów. Dzięki temu potrafią rozwinąć tak niezwykłe rozmiary i trwać w jednym miejscu. Zobaczcie, jak człowiek jest niewielką istotą w porównaniu z tymi kolosami, które gdzieś tam w świecie rosną. Najwyższe drzewo, które rośnie na naszej planecie, ma ile metrów? Ponad 100. Najwyższe drzewo, które kiedykolwiek człowiek ściął, to był eukaliptus królewski, mierzył 143 metry. Natomiast to, które dzisiaj żyje, to są właśnie mamutowce olbrzymie, sekwoje wiecznie zielone, daglezje zielone i one dorastają do 100, 110, 120 metrów wysokości. Najwyższe drzewo w Polsce ma 60 metrów wysokości. I zaręczam Państwu, że będąc na wierzchołku tego drzewa, ma się zupełnie inną perspektywę, a to jest zaledwie połowa tego, co osiągają drzewa na ziemi. Więc jeśli jest się takim kolosem, który nie może uciec przed burzą, nie może schronić się przed wiatrem, nie może uciekać przed ogniem, to trzeba sobie wyobrazić, jak dobrze natura w różne zmysły i w różne mechanizmy umiejętności drzewo wyposażyła. My możemy tylko wejść na takiego olbrzyma i podziwiać jego wielkość, jego niezwykłość. Jeden z kolegów, arborysta, tu właśnie miał taką absolutnie cudowną możliwość wspinania się na takie drzewo. No tak się skończyła ta jego przygoda hot dogiem, ale opowieści są absolutnie cudowne z tego odbierania, odczuwania drzewa. Moi drodzy, czy drzewa słyszą? Uszu nie mają, ale jednak okazuje się, że słyszą. Nie słyszą w taki sposób, jak my sobie to wyobrażamy. Nie słyszymy ich krzyku, a potrafią krzyczeć. I dowodem na to, jak bardzo takim rozgadanym organizmem jest drzewo, jest niezwykłe drzewo, a mianowicie Pandoforest. Tak się nazywa najstarsze i największe objętościowo drzewo na świecie. A mianowicie jest to topola osikowata, która rośnie sobie w Stanach Zjednoczonych, w stanie Utah. Jest to de facto system korzeniowy, który rozwija się w nieprzerwalny sposób od 80 tysięcy lat. System korzeniowy jednego organizmu. Tylko przez te 80 tysięcy lat jest tak ogromny, że zajmuje 43 hektary. I z tego 43-hektarowego systemu korzeniowego wyrastają odrosty korzeniowe. I moi drodzy, i te odrosty korzeniowe, a w zasadzie ten system korzeniowy, fenomenalnie nasłuchuje. Nasłuchuje wody. Rozwija się tam, gdzie słyszy szmer wody. I to jest przecudowna historia, przecudowna opowieść. Możemy podsłuchać też, jak te korzenie gadają ze sobą na stronie internetowej takiego fan klubu Pandoforest. Możemy takie nagrania usłyszeć, możemy je odtworzyć. Moi drodzy, a czy mają węch? Czy mają smak? No chyba muszą. W zupełnie innym pojęciu niż my ludzie, bo nie służy im ten węch i smak do tego, żeby się odżywiać, tylko żeby się ostrzegać. Drzewa zaatakowane przez szkodniki, drzewa zaatakowane przez inne zwierzęta niż szkodniki, potrafią bardzo szybko same zgorzknieć, żeby być nieatrakcyjne dla tych organizmów, które je obżerają, ale też w tym samym czasie produkują substancje lotne, które informują inne drzewa o tym, że zbliża się zagrożenie, żeby one szybciej zgorzkniały, żeby stały się szybciej nieatrakcyjne dla no chociażby żyrafy. Przykładem tego są właśnie afrykańskie zarośla akacjowe, które bardzo szybko potrafią zareagować na usta żyrafy. Bardzo szybko potrafią ją zgorzknieć, bardzo szybko przekazać informacje swoim sąsiadom, ostrzec. I w jaki sposób to robią? No skoro mamy substancję chemiczną, no to można powiedzieć, że inne drzewa smakują tę substancję chemiczną. Jest to bodziec chemiczny, ta właśnie ten olejek, te substancje olejkowe, które są wydzielane, one w jakiś taki jeszcze nie do końca przez nas rozpoznany sposób są odbierane i roślina na nie reaguje. Proszę Państwa, tak jak wspomniałam o tych właśnie afrykańskich drzewach, to samo możemy znaleźć za progiem. No chociażby wiązy, sosny atakowane przez szkodniki, one również zmieniają swój chemizm, w efekcie czego ostrzegają drzewa sąsiednie. Albo też przywołują przyjazne sobie organizmy, żeby właśnie przyszły i je uratowały. Czy drzewa słyszą? No muszą słyszeć, skoro szukają wody korzeniami, ale nie tylko właśnie korzeniami, również liśćmi potrafią odbierać impulsy akustyczne. Na pewno nieraz słyszeliście Państwo o przykładach tego, jak drzewom czy w uprawach sadowniczych puszcza się muzykę, żeby rośliny lepiej rosły, lepiej zakwitały i lepiej owocowały. I się okazało, że na przykład winorośla uwielbiają muzykę klasyczną, w szczególności Bacha i Beethovena. Więc w jakiś sposób muszą słyszeć. Jest to nic innego jak odbieranie fali dźwiękowej, która jest no, zjawiskiem fizycznym. I zwróćcie Państwo uwagę, no, na przykład osoby niewidome, niesłyszące, one nie słyszą muzyki, ale odczuwają drganie, prawda? Więc w ten sam sposób słyszą rośliny. One nie muszą podziwiać piękna kompozycji, ale pewne częstotliwości, pewne drgania są im miłe, inne zaś nie. Nie wiem jak z innymi kompozytorami czy innymi rodzajami muzyki, tak więc pozostańmy przy Bachu i Beethovenie. A czy widzą? No skoro fala dźwiękowa może być odbierana przez rośliny, to fala świetlna tak samo, to są fotony. I już nie mówię tu o fotosyntezie, o tym zjawisku, o tym procesie chemicznym warunkującym w zasadzie nasze życie na tej planecie, ale o samym zjawisku, samej fali. Są rośliny, które wyjątkowo potrzebują do rozwoju światła, są światłożądne, więc one będą szukać właśnie dostępu do tych fal. Inne, cieniolubne, będą tak rosły, żeby aż tak intensywnie nie być wystawionych na oddziaływanie tej fali, czyli będzie to zjawisko, które nazywamy fototropizmem. O dotyku już Państwu co nieco powiedziałam, o Lamarku, o jego asystencie i mimozie, ale moi drodzy, to jest taki, bym powiedziała, taka wisienka na torcie. Każda roślina odczuwa dotyk. Każda roślina, bo to też jest bodziec fizyczny, i termiczny, i mechaniczny, więc będzie reagować. Mimoza w najbardziej spektakularny sposób to czyni, ale zapewniam, że każda jedna roślina będzie reagować w mniejszy lub większy sposób na ten bodziec. Ale słuchajcie, to jest nie koniec. Naukowcy określili jeszcze 15 innych zmysłów roślin. Więc zobaczcie, jak my jesteśmy ubodzy, bo my mamy tylko 6. Rośliny ponad 20 zmysłów. Potrafią orientować się w wilgoci, potrafią orientować się w odczuwaniu ciężkości, potrafią orientować się w oddziaływaniu elektromagnetycznym i jeszcze wiele innych takich, powiedzmy, komponentów fizycznych naszego świata jest odbieranych przez zmysły roślin. Jest to, powiedziałabym, absolutnie zrozumiałe, bo rośliny nie mają zdolności mobilnych, więc one muszą w inny sposób być przygotowane do tego, aby trwać, aby móc się rozmnażać, aby móc przetrwać. Zamiast układu nerwowego mają taką właśnie rozproszoną strukturę, można powiedzieć, nazywaną nie tylko i to umieszczoną nie tylko właśnie w jednym osobniku, ale ta struktura na dobrą sprawę i w tej części podziemnej i w nadziemnej pełni pewną strukturalną funkcję i możemy o niej mówić, o tej strukturze jako o inteligencji zbiorowej, więc jest to absolutnie coś niesamowitego. To są istoty, które mają wspólny mózg, wspólną inteligencję. Myślę, że bardzo chcielibyśmy my mieć taką wspólną zbiorową inteligencję, choć nie wiem, jakby to było wykorzystywane. Są absolutnie niezwykłymi organizmami, jeśli chodzi o strategię przetrwania. Moi drodzy Państwo, niedawno byliśmy świadkami dramatycznego pożaru w Puszczy Solskiej. Ale czy ogień zawsze jest zły? Są rośliny, które wręcz wymagają w swoim procesie rozmnażania się, przetrwania, wymagają ognia. Są to tak zwane pirofity. Rośliny, które dzięki temu, że przechodzą falę ognia, otwierają swoje owoce, swoje szyszki i mogą się odnawiać, może potomstwo skiełkować. Niektóre z gatunków roślin bardzo lubią dym, który pojawia się w czasie pożaru, ponieważ, i to już są relatywnie nowe odkrycia i nowe badania, w owym dymie pojawiają się substancje, które nazywane są kariokinami, które stymulują kiełkowanie nasion. Więc nie zawsze ten ogień jest złem. Czasami jest elementem warunkującym odtwarzanie się populacji roślin, w tym oczywiście populacji drzew. I nadmierne pilnowanie tego, aby nie pojawiały się takie okresowe pożary, może sprzyjać niestety takiej regresji, jeśli chodzi o populację roślin. Więc my jako ludzie, jako te bardzo inteligentne stworzenia, powinniśmy wnikliwiej przyglądać się przyrodzie, jak ona sama siebie reguluje. I teraz pomyślmy sobie, jak takie drzewo może przetrwać pożar. No, okazuje się, że natura jest bardzo mądra i obdarza drzewa albo grubą korą, niezwykle grubą korą, daglezja, o której wspomniałam, grubość jej kory to jest ponad 60 cm. Mało tego, że kora jest gruba, jest odpowiednio wysycona substancjami chemicznymi, które zabezpieczają pień drzewa przed spłonięciem, zaś korona rozwija się na tyle wysoko, aby czuć się bezpiecznie, że ogień aż tak wysoko nie dojdzie. Drzewa potrafią czasami, zobaczcie Państwo, jak mało z nich może zostać, bo na tej ilustracji po lewej stronie to jest pień jednego drzewa. Zobaczcie, na ile części on się potrafił rozszczepić, a drzewo dalej żyje, dalej funkcjonuje. Zaś po prawej stronie widzicie naszą rodzimą wierzbę, którą gdzieś nad Wisłą możemy sobie spotkać. Może być totalnie objedzona z kory, co teoretycznie powinno ją uśmiercić. A i tak potrafi zadbać o to, stworzyć sobie bypassy, dzięki którym dalej żyć będzie. Popatrzcie, takie coś, a jednak żyje. Absolutnie niezwykłe i tu trzeba się doszukiwać, gdzie ona właśnie ten bypass swój stworzyła. Chciałam Państwu jeszcze taki króciusieńki filmek pokazać. Jeśli drzewo bardzo chce żyć, to ono będzie żyć. Zobaczcie Państwo, jest to lipa bardzo stara, która była jogławiana i czasami można powiedzieć, że już prawie się poddała, a w takich kilku częściach, bez środkowej części pnia. Dalej żyje, dalej się rozwija i dalej trwa. Absolutnie magiczna i niezwykła, niezwykła lipa, niezwykłe drzewo. Generalnie lipy potrafią nas niesamowicie zaskakiwać i teraz taka mała dygresja a propos lip. W zadrzewieniach miejskich możemy spotkać obcego pochodzenia lipę, a mianowicie lipę srebrzystą. Jest to jedna z takich moich ulubionych lip i drzewo obdarzone niezwykłymi zdolnościami i inteligencją. Srebrzysta, ponieważ spodnią stronę liści ma pokrytą takim srebrnym włoskiem, bardzo, bardzo gęstym. Ten włosek, on też w niewielkim stopniu jest na wierzchniej stronie liścia, dzięki czemu zabezpiecza roślinę przed nadmierną utratą wilgoci w czasie gorących, słonecznych dni. Ale jak już jest naprawdę tak skrajnie gorąco, to ta niezwykle inteligentna lipa, co robi? Odwraca liście brzuszną stroną do wierzchu. W ten sposób tworzy jasny parasol odbijający promienie słońca, dodatkowo jeszcze bardzo gęsto owłosiony, więc ta woda wcale nie chce uciekać. Ona nie ma jak uciec przez ten gruby kożuch włosków. Zwróćcie Państwo uwagę, za chwilę wakacje, za chwilę pojawią się upały. Zwróćcie uwagę, jak właśnie będą reagować niektóre drzewa. One dobrze wiedzą, jak się zabezpieczyć. No i proszę Państwa, w związku z tym, jak sobie tak popatrzymy na drzewo, że ono jest takie cwane, takie zmyślne, to jest jednocześnie tak jak my. Jeżeli właśnie mówimy sobie drzewo, człowiek, człowiek, drzewo, to zwróćcie Państwo uwagę, my jesteśmy gospodarzem wielu innych istot. Gdybyśmy mieli się tych istot pozbawić, to prawdopodobnie około 1,5 do 2 kg byśmy byli lżejsi, ale nie bylibyśmy w stanie funkcjonować bez tych istot. Tak samo jest z drzewami. One też mają swoich rezydentów, one też mają organizmy, czasami, które przynoszą im więcej szkód, ale jednak są. Ale mają też mnóstwo organizmów, dzięki którym mogą funkcjonować, gdzie ta odporność rośliny jest na odpowiednim poziomie. I całym nieszczęściem jest to, że niestety ze zmianą klimatu, ze zmianą tego bilansu cieplnego, wiele z tych organizmów nie jest w stanie funkcjonować, więc i drzewa też się osłabiają, są podatne na inne choroby, inne szkodniki, które gdzieś tam z różnych zakątków świata do nas wędrują. No i proszę Państwa, kilka rekordów. Już o wysokości drzewa wspomniałam. Jak wyglądał ten niezwykle wysoki eukaliptus? Można domniemywać, że właśnie w ten sposób wyglądał. 1889 rok, Australia, ogromne potrzeby człowieka do rozwijania swoich osiedli, więc masowa wycinka drzew i taki kolos niestety dokonał żywota. Dzisiaj tym kolosem, który w Europie króluje, jest również eukaliptus. Rośnie sobie w Portugalii, ma około 72 metrów wysokości, czyli połowa tego, co eukaliptus królewski. I ten portugalski eukaliptus nie jest rodzimym dla Europy drzewem, jest to roślina obcego pochodzenia, ba, nawet w warunkach portugalskich inwazyjna. Natomiast naszym rekordem jest Daglezja, ochrzczona imieniem Helena, rośnie sobie w paśmie gór barskich, w granicach administracyjnych Bardo Śląskiego. Drzewo ma bez mała 60 metrów wysokości. No jest drzewem może nie nieprawdopodobnej urody, bo rośnie jednak w jakimś drzewostanie leśnym, ale naprawdę robi ogromne, kolosalne wrażenie. Hektar pod koroną już wspominałam, teraz zobaczcie Państwo, jak to wygląda. Hektar to jest kwadrat o boku 100 na 100 metrów. Wyobraźmy sobie, że w środku takiego kwadratu mamy 5 drzewa, ten pierwotny. To znaczy, że jego konary muszą mieć co najmniej 50 metrów długości. No 50 metrów to jest bardzo dużo. Więc konar, który by był w stanie tyle wytrzymać, tak, rosnąc cały czas gdzieś tam wzdłuż, no byłby narażony na ogromne przeciążenia. Więc ten figowiec wymyślił sobie taki niezwykły sposób podtrzymania tej konstrukcji. A jakie jest drzewo najgrubsze na świecie? No najgrubszym drzewem, jeśli chodzi o obwód, to jest, moi drodzy, cyprysik meksykański. Ma 44 metry obwodu pnia, co daje nam 14 metrów średnicy. Gdybyśmy, podejrzewam, gdybyśmy wszyscy złapali się za ręce i stworzyli takie wielkie koło, tak jak tutaj siedzimy, nie wiem, czy byśmy byli w stanie objąć. No tak może na skraju byśmy mogli objąć właśnie tego ogromnego cyprysika, nad którym naukowcy rozwodzili się, czy to jest pojedyncze drzewo, czy to jest jakiś wzrost. Nieważne, mamy tak ogromny organizm, ale okazało się, że jest to pojedyncze drzewo o tak niezwykłych parametrach. Ale wcale nie było to najgrubsze drzewo, jakie w historii człowiek zmierzył. Najgrubszym był kasztan jadalny, który miał ponad 57 metrów obwodu. Był nazywany kasztanem stu koni, dlatego że w jego cieniu mogło być na popas pozostawionych 100 koni. No 57-58 metrów obwodu to faktycznie imponujący wynik. Natomiast nasze polskie rekordy, do niedawna była to Pola Biała, widzimy ją po prawej stronie. Przepiękne drzewo rosło w majątku Karpinek w Lesznie pod Warszawą, ale była to jednak to Pola. Drzewo niezbyt długowieczne, choć to pole białe potrafią nawet 200 lat dożyć, no ale ona już dożyła swojego kresu i niestety przy nawałnicy złamała się i potem cały czas degradowała, aż pozostała taka część, którą tu Państwo widzicie w środkowej części slajdu. I co jest niesamowicie przykre, i ta pozostałość jest ulubionym miejscem podpalaczy lokalnych i próbują ją cały czas podpalać, a ona mimo wszystko trwa. Obecnie rekordzistką jest lipa drobnolistna. Rośnie niedaleko Częstochowy w miejscowości Cielętnik. Ma około 11 metrów obwodu. Ale ponoć jej kondycja jest już bardzo, bardzo zła. Mam nadzieję, że jeszcze to drzewo gdzieś trwa. Bardzo silnie oddziałującym na naszą wyobraźnię parametrem jest jego miąższość, czyli jak dużo metrów sześciennych, jak również ile może takie mega potężne drzewo ważyć. I tu absolutnym rekordzistą są mamutowce olbrzymie, między innymi generał Sherman, jedno z najpotężniejszych, może nie jest to najwyższe drzewo, ale niezwykle, niezwykle potężne drzewo. Modele matematyczne dowodzą, że waży prawdopodobnie 1400 ton. Spróbujmy to sobie na ludzi przeliczyć. 1400 ton, dodajmy tam odpowiednią liczbę zer, podzielmy circa about przez 75, bo tak mniej więcej średnio człowiek waży, no to wyjdzie nam nawet nie najmniejsze miasteczko. Więc to jest faktycznie parametr, który potrafi nam bardzo mocno wpłynąć na wyobraźnię. Takim polskim rekordzistą był Dąb Chrobry z Piotrowic. Jego objętość szacowana była zaledwie na 90 metrów sześciennych, ale i tak drzewo robiło piorunujące wrażenie. Dlaczego mówię w czasie przeszłym? Bo z jednej strony kochamy drzewa, ale z drugiej strony są ludzie, którzy albo nie lubią drzew, albo lubią się nimi bawić. I Dąb Chrobry był bodajże trzykrotnie podpalany. I niestety za trzecim razem, tak jak za pierwszym, drugim podjął wegetację, tak niestety za trzecim razem już tej wegetacji nie podjął i uległ całkowitemu spłonięciu. Wielka strata, wielka szkoda i kompletny dla mnie brak zrozumienia, dlaczego tak można zrobić, co w tym jest zabawnego. Wiek drzew. Wspomniałam o Pando Forest, ale tu by trzeba było jeszcze poszukać troszkę smaczków takich związanych z wiekiem drzew. Najstarsze drzewo, ale nie takie wyrastające z bardzo starego systemu korzeniowego, to jest sosna sędziwa, która rośnie sobie gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. Drzewa mogą dożywać do 4-5 tysięcy lat. Co to oznacza? Że drzewo częściowo może być już skamieniałe, a w tych najmłodszych częściach dalej zielone. I takie niezwykłe drzewa możemy sobie podziwiać. Natomiast jak sobie przeskoczymy ze Stanów Zjednoczonych do Europy, to najstarszym drzewem, ale takim właśnie wyrastającym z bardzo starego systemu korzeniowego, jest świerk pospolity. Rośnie sobie gdzieś na północy Skandynawii. Został ochrzczony imieniem Old Tico. I ów Old Tico ma system korzeniowy, który liczy sobie 10 tysięcy lat. Ale cóż to jest w porównaniu do właśnie Pando Forest, 80 tysięcy lat, 43 hektary powierzchni, no to jest coś absolutnie niezwykłego. A jak to jest w Polsce? Najstarszym polskim drzewem jest cis pospolity. Wcale nie dąb Bartek, który liczy sobie kilkaset, 400, 500 lat mniej więcej, może troszkę lepiej, ale tym seniorem polskich drzew jest cis pospolity, cis, który rośnie sobie w Henrykowie Lubańskim, liczy sobie bez mała 1300 lat. No, w porównaniu do tych innych drzew to młodziak. Ale wyobraźmy sobie, nasionko tego cisa pada na ziemię i to jest mniej więcej wtedy, kiedy państwowość polska się zaczyna. Czyli to jest rówieśnik Polski. Więc myślę, że to jest najbardziej takie symboliczne drzewo. No dzisiaj też nie jest w najlepszej kondycji, bo moi drodzy, troszkę gryzonie ponadgryzały korzenie, trochę piorun narobił bałaganu, ale żyje. Jest otoczony wspaniałą opieką, nie najlepiej widoczny, bo jest obstawiony rusztowaniem, ale jest, rośnie, trwa. W czym się jeszcze kryje niezwykłość drzew, moi drodzy? W ich dziwnych parametrach, bo mogą być niezwykle lekkie, a mogą być niezwykle ciężkie. Wyobraźmy sobie metr sześcienny drewna. Najlżejsze na świecie drewno należy do żywopłonu, troszkę cięższa jest balsa. Metr sześcienny, taki klocek, waży 44-45 kg. I teraz jak na drugiej szali postawimy najcięższe drewno świata, gwajak, to moi drodzy państwo, taki metr sześcienny, taki klocek będzie ważył 1300-1400 kg. Zobaczcie, jak ogromna, niezwykła różnorodność. W związku z tym, że rośliny te są tak niezwykle zaskakujące, to nie dość, że od zawsze gdzieś tam właśnie pojawiały się w tej naszej kulturze, to współcześnie, można powiedzieć, stały się podstawą bardzo nośnego nurtu filozoficznego, ale również technicznego, zwanego biofilią. Termin biofilia po raz pierwszy w latach 70. pojawił się w publikacjach. Jego autorem był Erich Fromm i odnosił się do takiej ogromnej potrzeby obcowania nas, ludzi, z roślinami. Tego, że bardzo potrzebujemy tych naszych braci w ewolucji, żeby móc funkcjonować, żeby móc żyć, żeby to nasze życie było normalne, przyjemne, zdrowe i uczciwe. I tymi słowami chciałam zakończyć i bardzo pięknie państwu podziękować za wysłuchanie.